Myślę szczególnie o obrazach Van Gogha, a szczególnie o tym naszym panu mechaniku, czy naszej pani, którą spotkaliśmy, jakby w Kremlu i w tego Van Gogha, który tak malował te portrety, tych ludzi, których spotykał, tak. Takich, których po prostu spotykał, którzy ewentualnie zgodzili się, że mogli po prostu być namalowani. I te postacie po drodze tak zostały nam namalowane i one, jak myślę sobie, bo tam jest takich kilka bardzo znanych, jednych listonosza, no, postaci, te postacie z Kelmera, tak sobie myślę, że nam zostały jeszcze podarowane te obrazy tego pana mechanika i tej naszej pani z dworca, prawda?
Tak. I tak jak te obrazy, jak obrazy Van Gogha są bezcenne, tak te postaci, które spotkaliśmy, są po prostu bezcenne. I to pokazuje tą wartość życia.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Witamy serdecznie. Gdy zastanawialiśmy się nad tym, o czym opowiedzieć, czym podzielić się w tym odcinku podcastu, to jednak bardzo nam się dobrze złożyło, może tak trochę wyjątkowo, rzadko robimy część pierwsza, część druga, ale żeby ten podcast był trochę kontynuacją naszego ostatniego i nazwaliśmy go trochę taką niekończącą się historią, tym razem Van Gogh, prawda? Dlaczego? No bo jeżeli ktoś tam dosłuchał tego naszego ostatniego podcastu do końca, to gdy odwiedzaliśmy ostatnio Amsterdam, przedłużyła się nasza wycieczka, w czasie której odwiedziliśmy wystawę Vermeera, z której byliśmy bardzo szczęśliwi, to mówiliśmy o tym, jak dużo niespotykanych, niespodziewanych rzeczy można spotkać w życiu i co z tego czasami wynika. I myśleliśmy, że ta historia się zakończyła, po prostu pojedziemy po nas reperowany samochód i po prostu nim tutaj wrócimy. Okazuje się, że stała się...
Że nie ma lekko, że
była kolejna przygoda. I właśnie o niej trochę chcieliśmy powiedzieć, o ludziach, których spotkaliśmy, o tym, co się wydarzyło, a także o niezwykłych miejscach, które przy tej okazji nam udało się zobaczyć.
Naprawdę to wszystko w 3 dni.
I to wszystko w 3 dni, także pewnie mówić będziemy trochę krócej, ale to zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Ola, może ja zacznę od tego,
oczywiście,
że tak tytułem wstępu dla tym, którzy ostatnio może nie dosłuchali, że będąc na Vermeerze, posunąłem się w samochód, musieliśmy spędzić dodatkowe parę dni w Amsterdamie, odwiedzając różne fajne miejsca i spotykając różnych ciekawych ludzi, ale generalnie musieliśmy wrócić do Polski samolotem. No i w związku z tym teraz musieliśmy już teraz na szczęście bardzo tanimi liniami polecieć z powrotem do Amsterdamu, żeby ten samochód po prostu przywieźć. I na tym można w zasadzie podcast, gdyby to już według planu, zakończyć, ale okazało się, że to wszystko nie było takie proste, bo domyśleliśmy sobie, że skoro już jedziemy po ten samochód i jest weekend, prawda, no to może warto by coś po drodze zobaczyć. I pomyśleliśmy sobie, że po pierwsze to jest czas, kiedy w Holandii są przepiękne kwiaty i do obejrzenia za darmo, ponieważ pola przeróżnych kwiatów,
hiacyntów
i tulipanów są wszędzie, że można odwiedzić morza, można odwiedzić różne nasze kochane kringlopy, to też wracając można zrealizować ostatni punkt z naszej wyprawy, który nam się marzył, mianowicie odwiedzenie Kremlmüller Muzeum, o którym zaraz w trakcie naszego dzisiejszego podcastu więcej opowiemy. Ale generalnie proszę się przygotować na to, że spotkało nas znowu szereg niespodziewanych jakby wydarzeń, którymi się chcemy podzielić nie jako o takiej sytuacji, ojej, jakie to straszne, to z drugiej strony, co w jakiejś mierze, ile rzeczy jest nie do przewidzenia, z ile musimy się zderzyć, co musimy z nimi zrobić, jak się po nich ląduje, przynajmniej w naszych doświadczeniach. I teraz tak, my odebraliśmy pojechaliśmy tym samolotem, tam dużo nie ma co opowiadać, bo to bardziej tradycyjnie, ale samolot z pociągiem i dojazdem do Amsterdamu kosztował nas chyba, nie wiem, 250 zł od osoby, to było dosyć tanie rozwiązanie, więc każdemu polecamy tanie loty przez Eindhoven, czymkolwiek można to by było zrobić, jakimkolwiek tam liniami, z odpowiednim wyprzedzeniem, ale gdy musieliśmy odebrać samochód w czwartek wieczorem, bo jak pamiętacie, nasz samochód był w warsztacie prowadzonym przez osoby ze społeczności marokańskiej, związanych muzułmanów, którzy w piątek mieli Ramadan i klops, w piątek nie można tego samochodu odebrać za nic, tylko to był ostatni dzień Ramadanu, ale można ewentualnie w czwartek, więc odebraliśmy w czwartek wieczorem, jeszcze wcześniej sobie pochodziliśmy.
Co było bardzo ważne, ponieważ samochód jest naszym domem jednocześnie,
a właśnie,
więc żebyśmy nie zostali ponownie na ulicy, musieliśmy się wyrobić na tą godzinę 18.
Tak, i jeszcze tam chodziło o to przecież, żebyśmy nie musieli musieli przepłacać za noclegi, żebyśmy mogli z czwartku na piątek, z piątku na sobotę pospać w naszym busie, ani w jakimś za jakieś ciężkie pieniądze, w jakichkolwiek niby tanich noclegach. No i udało nam się. Odebraliśmy samochód. Przed odebraniem pospacerowaliśmy chwilę po Amsterdamie. Później pojechaliśmy sobie w okolicach Juliandorp i powędrowaliśmy nad morzem, przenocowaliśmy. I zrobiliśmy taką cudowną wędrówkę po Amsterdamie. To jest jeszcze taki jeden dodatek, mam wrażenie, bo my dużo opowiadaliśmy ostatnio o Amsterdamie, że po Amsterdamie warto się poszwendać w miejscach, po miejscach, które są nie tak oblegane przez turystów. I chyba polecilibyśmy takie miejsce, które szczególnie są związane ze swoimi studiami, z czasem, kiedy my tam razem nocowaliśmy, prawda, Olu?
Tak, bardzo fajnie tak się wypuścić wzdłuż rzeki Amstel. W ogóle jakby ktoś może nie wiedział, to sama nazwa Amsterdam to jest zbitek dwóch słów. Rzeka Amstel, która przepływa przez miasto, a Dam oznacza po holendersku Tama, więc to jest Tama na rzece Amstel. Przepiękna ta rzeka, szeroka bardzo, z takimi bulwarami i my właśnie tak się wypuściliśmy, oddalając od centrum, już było coraz więcej mieszkańców, a coraz mniej turystów i te przepiękne zupełnie klimaty, czyli ludzie mieszkający na barkach, gdzie przed tymi barkami minimalne, takie dosłownie 2 metry kwadratowe ogródki, przypięty rower, no właściwie nic, tylko robić zdjęcia. Tak. Jak ktoś chce się zakochać w Amsterdamie, to polecamy taki spacer.
A poza tym, to co ty powiedziałaś tak chwilkę wcześniej, jest bardzo istotne to, że wchodzisz w taki Amsterdam mieszkańców, a nie turystów. Bo w pewnym momencie, jak chodzisz po Amsterdamie, to widzisz tylko tych, którzy przyjeżdżają spoza Amsterdamu, żeby pracować w barach i restauracjach i tych, którzy przychodzą tam, spacerują i jedzą. Tak. A gdy wzdłuż rzeki Amstel, to z jednej strony jest bardzo przyjemne miejsce do spacerów, a z drugiej strony widzisz ludzi, którzy odprowadzają dzieci do szkoły. I co jest ciekawe, po drodze, właśnie jak się idzie wzdłuż rzeki Amstel, patrząc jakby z biegiem rzeki, to jest po prawej stronie, prawym brzegiem rzeki Amstel, później już kanału w zasadzie Amstel, to w pewnym momencie tuż nad samą rzeką jest szkoła Montessori.
Zajrzeliśmy przez okno,
ale generalnie jest szkoła Montessori i w momencie, kiedy my tam szliśmy, to akurat przychodzi rodzice po dzieci i tak można zobaczyć też tych rodziców, którzy tam mieszkają, odwożą dzieci i to było takie bardzo urokliwe, także, a jednocześnie wprowadzało dużo takiego spokoju w te bycie w Amsterdamie, bo czasami po prostu dużym miastem człowiek jest zmęczony. Ale to, co wydarzyło się dalej jakby ciekawego, działo się później, to znaczy my tak zaplanowaliśmy, że gdy w piątek już pospołazimy sobie po tym Amsterdamie, to wsiadamy do samochodu i następny nocleg spędzimy gdzieś na jakimś sympatycznym parkingu niedaleko Król Molin Muzeum, o którym zaraz będziemy mówili. I gdzież to nocowaliśmy, Ola?
No właśnie przy samym tym wejściu, bo może to już teraz jest ten moment, tak? To bardzo, bardzo ciekawe miejsce, do którego ogromnie zachęcamy, bo może nie jest takie bardzo znane, aczkolwiek wydaje mi się, że w Holandii bardzo, a natomiast niesamowicie ciekawe, gdzie jest połączenie natury ze sztuką. Może te parę słów jeszcze historii byśmy dodali, skąd się to miejsce wzięło?
Tak, to jest niezwykłe, bo to generalnie, owszem, można, bo to jest taka opowieść o tym miejscu, która też pokazuje, jak to fortuna kołem się toczy,
tak.
A z drugiej strony, co z tego wszystkiego może wyniknąć, bo historia to jest taka, że tam, gdzie jest dzisiaj Kroll Muzeum, to są przede wszystkim olbrzymie były tereny łowieckie.
Dzisiaj rezerwat przyrody.
Ale kiedyś tereny łowieckie, które były w posiadaniu człowieka, Holendra, który był wielkim potentatem w przemyśle stoczniowym. Ja był bardzo bogaty i lubił polować. W związku z tym wykupiono olbrzymie tereny, na których było dużo przeróżnych zwierząt, do których on sprowadzał te zwierzęta. Ale miał też żonę, która na początku XX wieku zaczęła się interesować, już nawet pod koniec XIX wieku, sztuką i poszła sobie na taki kurs historii sztuki, jak to każdy z nas może zrobić na taki kurs historii sztuki. No poszukać gdzieś, gdzie jest, w Warszawie czy w Krakowie i przejść całą drogę, dowiedzieć się, jak ta sztuka ewoluowała, jakie są kierunki. I ona przeszła sobie taki kurs, będąc nią zainteresowana. Ale kończąc ten kurs, jednocześnie będąc kobietą, która miała męża z bardzo zasobnym portfelem, zamarzyło jej się to, że ona chciałaby dokonywać pewnych zakupów i kupować obrazy według wartościowe. Wartościowe, które uzna teraz za wartościowe i wartościowe z przeszłości, tak. Prawda? I zaczęła tworzyć swoją kolekcję. I tak się złożyło, że wtedy bardzo artystą, który wpadł w oko, jakby to powiedzieć, i wpadł oko jej, a zarówno jej takiemu nazwijlibyśmy dzisiaj tutorowi artystycznemu, czyli mentorowi, który jakby prowadził ten kurs i którego ona poprosiła o taką trochę prowadzenie w tym, okazało się, że zarówno jej, jak i mentorowi bardzo się podobał taki obraz takiego malarza już wtedy, Vincentego van Gogha. I ona zaczęła gromadzić bardzo dużo obrazów, rysunków Van Gogha i zgromadziła ich potężną kolekcję. A poza tym zgromadziła też malarstwo zarówno bardzo współczesne, takie bardzo współczesne, czy takie, które było bardzo trendy, to co powstawało właśnie na dniach wtedy, ale także malarstwo bardzo stare. To znaczy, i coś, i w jej kolekcji dzisiaj można zobaczyć rzeczy od Tintoretta, którego widzieliśmy, po malarstwo malarzy z lat 70. i 80. XX wieku. Ale mówiłem, że historia kołem się toczy. Mianowicie zgromadzone zostały te obrazy, stworzona została ich galeria, ale okazało się, że małżeństwo po prostu splajtowało. Coś tam się w tym biznesie sypnęło i generalnie pieniędzy nie dość, że brakowało, co należało wszystko sprzedać. I wtedy właśnie powstał taki zamysł takiej kooperacji, żeby zamiast sprzedawać i pod młotek wszystko, cały majątek sprzedawać, powstała taka idea oddania całego tego terenu państwu i stworzenia i zachowania całości tego terenu, więc Müller zachowuje w jedności całe ten, jakby to być
to założenie takie.
To założenie takie przyrodnicze, leśne. A zarazem w środku tego wszystkiego wstawić pawilony muzealne, w którym eksponowałoby się te dzieła sztuki zebrane przez w tej kolekcji Müller.
I proszę sobie wyobrazić teraz, bo to jest rzeczywiście zjawiskowe, naprawdę. To my jesteśmy pod potężnym wrażeniem, ilekroć tam jesteśmy. Te pawilony są tak zaprojektowane, że w wielu tych przestrzeniach wewnątrz okna są do samej ziemi, są po prostu ściany z okien. Więc patrzymy na obrazy, a jednocześnie patrzymy na przyrodę, która się wdziera przez te okna, to światło, które daje, które przenika i oświetla te obrazy. I to jest rzeczywiście niesamowite. My tam bywamy o różnych porach roku. Przedostatni raz byliśmy jesienią. No nieprawdopodobne wrażenie, bo to jest też, wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo buków i dębów. Taki gaj dębowo-bukowy. Natomiast teraz wczesną wiosną, kiedy to wszystko budzi się do życia, kiedy widzimy przez okno dosłownie tutaj Van Gogh, a tu mamy tulipany za szybą, więc rzeczywiście wrażenie artystyczne jest rzeczywiście nieprawdopodobne. Ja za każdym razem, gdy tam jestem, to mówię, że nie ma lepszego miejsca na wystawienie sztuki, jak po prostu w centrum natury, tu w miejscu, gdzie rzeczywiście ta natura, która jest inspiracją dla tych obrazów na ścianie, jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Niezwykłe miejsce.
Tak. A zarazem dla nas taki też przykład takiego szukania pewnych rozwiązań w sytuacjach wydawałoby się bardzo trudnych. Bo ktoś tam zarabiał, później plajtuje, z jakieś dzieło życia, nazwijmy to jakiejś takiej natury, założenia jakiegoś tam przyrodniczo myśliwskiego, nazwijmy to, i tego artystycznego. I z tego rodzi się przedsięwzięcie, które jest niezwykłe, niezwykle piękne, ale z drugiej strony wymaga trochę innej aktywności, bo na przykład, żeby dotrzeć do tego centrum galerii, trzeba albo dojść, albo dojechać około 4 kilometrów.
Od
najbliższej bramy. I tam są ze 3-4 wejścia w różnych miejscach tego całego parku, albo i więcej, ale mniej więcej tyle, a ze 4 góra. I przy każdym z tych wejść są takie parkingi rowerowe i można wjechać swoim rowerem, ale kupując bilet można korzystać z tych rowerów, które tam są. I przez cały park poprowadzone są takie ścieżki rowerowe, ale takie asfaltowe. No takie, że wszyscy, że dzieci, że starsi, nie ma problemu, mogą sobie po tych ścieżkach jeździć i po takich terenach, które przypominają takie stepy, prawda? Po prostu to przeurocze to wygląda, dużo otwartej przestrzeni. Jedną trudnością jest taką, niestety, że to jest drogie przedsięwzięcie, bo tam my mieliśmy te wspomniane w ostatnim podcaście karty muzealne i generalnie musieliśmy płacić za wejście do samego muzeum, ale jak już wspomnieliśmy, muzeum jest w środku parku. Więc nawet jak masz bilet, który sobie kupiłeś i zarezerwowałeś do muzeum, to nie możesz do niego wejść, nie kupując biletu do parku. A na park nie ma żadnych tam zniżek, czy tam w ramach na zniżki jakieś są, ale nie ma żadnej karty muzealnej, żeby w ogóle ominąć to, tylko musisz zapłacić 12 euro. A jak jesteś szczególnie jeszcze z rodziną, bo tu bardzo często słucha nas jednak rodziny, tak sobie mnożysz jakby rodziców plus dzieci, no 5 czy 6 razy tyle, to co za wjazdę tego parku, no musisz zapłacić po te 12 euro od sztuki, co nie jest tak mało. Z drugiej strony jest to ma ten urok, że w takim parku, w takim muzeum można spędzić sobie cały dzień.
Tak.
Można sobie wjechać, pojeździć sobie 2 godziny, później wejść na tą zaplanowaną, czy zamówioną godzinę czy półtora do muzeum, spędzić tam czas w muzeum, nacieszyć się
piknik
tymi obrazami.
Sobie zrobić.
A później znowu wyjechać i znowu 2 godziny jeździć. Ale chcę też powiedzieć, że ta galeria jest przez to też, chyba my ją lubimy, że poza tym, co Ola powiedziała, ta bliskość tej natury i obrazów, ta niesamowita historia związana z powstaniem tego muzeum, to też jest ciekawe to, że ona jest także urokliwa przez taką swoją nienatłoczność, nie wiem jak to nazwać, znaczy tych obrazów, nie ma tam za dużo. Jak na Van Gogha jest w ogóle mnóstwo obrazów i to też jest, mnóstwo w znaczeniu jest tam wystawionych, ostatnio było około 35 obrazów, które tam wisiały sobie obrazy Van Gogha. Co ciekawe, w samych zasobach galerii jest dużo więcej obrazów i one co jakiś czas się zmieniają. Dlatego jak nawet co pół roku odwiedza się to miejsce, to ma się okazję zobaczyć różne obrazy.
Pierwszy raz widzieliśmy kilka.
Tak, tak. Tam można, ktoś jest bardzo zainteresowany, kupić sobie taki oddzielny katalog, który zawiera wszystkie prace Van Gogha, które są w posiadaniu Krajowego Muzeum, ale także są obrazy, które dotyczą i wcześniejszych epok, nawet pojedyncze, prawda, tego wspomnianego Tintoretta, poprzez kilku impresjonistów, poprzez czasy jakiegoś Toropa, czy coś takiego bardziej współczesnego. Także nawet jakby z dziećmi rozmawiając, czy sam sobą pokazując różne rodzaje okresów malarstwa, wydaje mi się, że to jest jakby bardzo, 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 bardzo ciekawe.
A jeszcze wracając jeszcze na sekundę do tych rowerów, bo mnie zawsze zachwyca ten element tego muzeum. To są takie białe rowery. Właściwie my byśmy może powiedzieli, kto jeszcze jest w podobnym wieku do naszego, to doskonale pamięta taki rower Wigry 3, tak? Coś takiego. Takie Wigry 3, czyli rower, który nie ma hamulców.
Taki duży składak. Tak.
Taki składak.
Duży składak.
Więc... Duży składak, ale one są w znakomitej kondycji. To są bardzo dobrze przygotowane rowery. Tam nic nie skrzypi, wszystko działa. Na każdym rowerze, zamontowane jest krzesełko dla dziecka, czyli nie ma czegoś takiego, że trzeba walczyć i szukać, żeby dzieci zapakować. Wszystkie rowery mają równo krzesełka. Są też rowery wersje dla dzieci, mniejsze. I to jest taka naprawdę wielka frajda tej przejażdżki. Dodatkowa, tak. Bardzo duża.
I można powiedzieć tak, że już gdy, no, musieliśmy już wracać do Polski, bo chcieliśmy być na sobotę, późnym wieczorem, w nocy w zasadzie już w domu, bo następnego dnia, Ola, ty miałaś rodzinne przyjęcie z okazji swoich urodzin. I ruszyliśmy stąd z Keller Muzeum w kierunku Polski. Tacy szczęśliwi, że mamy wyremontowany samochód, aczkolwiek z taką myślą, której nie wyrażaliśmy między sobą, dopiero wyraziliśmy, jak przyjechaliśmy polską granicę koło godziny, nie wiem, chyba 11 w nocy, czy w pół do 11 wieczorem, to pomyśleliśmy sobie, jak dobrze jesteśmy już w Polsce, minęliśmy ten właśnie Zgorzelec, bo tak w cichości ducha tam coś jeszcze sobie lekko szumi, jeszcze lekko stuka, myśleliśmy sobie, żeby nic się już nie stało na tej innej ziemi, prawda? Ale, jak to mówią, no, o co się modlisz, to masz, to znaczy jak poprosiliśmy, żeby do Polski,
do
Polski. I w momencie, kiedy byliśmy gdzieś tak 40-50 kilometrów od Wrocławia, na 117 kilometrze, prawda?
O, tak, dokładnie.
Na 117 kilometrze, jak coś nie rąbnęło w prawym kole, jak coś nie stuknęło. I takie było stukanie, że po prostu myśleliśmy, że opona. Zjechaliśmy na bok w taką, jakąś taką odchodzącą drogę z tej autostrady, która jest przed Wrocławiem, ale zobaczyliśmy, że opony się trzymają. Zaczęliśmy znowu powolutku wjeżdżać na autostradę, ale coś tak zaczęło stukać, że wjechaliśmy w najbliższą zatokę i powiedzieliśmy, no ja myślałem, że może gdzieś pojedziemy, ale Ola mówi, nie ruszamy, dzwonimy dalej.
No i się zaczęły najpierw, to już była godzina taka po 12.
Przed 12.
I tak na początku pojedynczo, a potem już równolegle na dwa telefony, bo zobaczyliśmy, co się tutaj nam szykuje, obdzwanialiśmy kolejne kilkanaście, może nawet więcej, pomocy drogowych, 24 godziny na dobę czynnych.
Tak, ale dzwoniliśmy, ale ja przyznaję, że pomyślałem sobie, jej, jeżeli ktoś nas słucha wcześniejszego podcastu, najpierw jeden samochód gdzieś tam kiedyś
wracał,
później drugi samochód w Amsterdamie, wracamy nim i teraz jeszcze coś walnęło w tym w łożysku, czy w czymś nie mieliśmy powiedzieć stanieć. Nie, ja po prostu, Ola, ja po prostu ci podziwiałem, że takim zapałem dzwonić, bo chyba się bałaś, że ja chciałem ruszyć, ale byłem tak zdeterminowany. Ja czuję, jak w jaki sposób ludzie niszczą samochody, po prostu są tak zdeterminowani, po prostu jadę. Nie, to nie może się wydarzać.
Rzeczywiście była taka duża trudność, bo czuliśmy, że jest środek nocy, te tiry, my z tym trójkącikiem tam na tej zatoczce, te tiry po prostu zdmuchiwały nas z tej drogi.
Mimo soboty było ich sporo.
I rzeczywiście.
I doświadczyliśmy wtedy takiej rzeczy,
takiej bezradności.
Bezradności,
też,
takiej słabości, takiego ile można. A już nie mówiąc o tym, że zastanawialiśmy się, ile znowu to będzie kosztowało, bo laweta, bo to, bo tamto, nawet w Polsce, reparacja, co się dzieje, urodziny Oli. Ale generalnie też doświadczyliśmy jednej rzeczy, że mimo, że autoserwis jest napisany, milion jest takich ogłoszeń 24 godziny na dobę, jednak ściągnąć jakiegoś kierowcę z soboty na niedzielę w nocy w jakieś miejsce, to nie jest takie proste.
Ale się udało.
Ale spotkaliśmy anioła.
Znalazł się człowiek, który rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, bo w środku nocy nas zabiera, nie dość, że nas zabiera, to jeszcze nam proponuje, że ma warsztat, nie jest tylko osobą ściągającą.
Ona w ogóle podpowiedział.
Tak,
podpowiedział. Zawozienie wam tam do Paza Żywiec jest ciężkie pieniądze i to jest fakt.
I po prostu pakuje nas do tego swojego, do tej szoferki od tej lawety. My już jesteśmy przyzwyczajeni.
Już jesteśmy przyzwyczajeni. Te lawety.
I trafiamy gdzieś w środku nocy, ale to już tak bardziej nad ranem, bo to dość długo trwało, zanim ktoś nam właśnie zechciał pomóc. Trafiamy gdzieś w środku nocy do jego warsztatu. On nas w środku nocy odwozi jeszcze kilkanaście kilometrów.
No tak, ale bo jeszcze przy okazji tego pana były takie dwa spotkania, jedno z tym naszym panem i on przy tej okazji opowiadał jakieś swoje historie, prawda? Jakieś swoje historie, które dzieli się tym. I
staje się nam tak bliski przez to,
tak bliski.
W środku tej nocy, kiedy po prostu my potrzebujemy, nagle zjawia się po prostu jak anioł.
I staje się nam przez to bliski, przez tę historię i z drugiej strony, mimo że to nie jest jakiś może super serwis, wiecie, w firmowym samochodzie i panu, który wyskakuje w firmowym kostiumie i coś tam, tylko taki po prostu człowiek, który mieszka gdzieś niedaleko, odważył się odebrać ten telefon i co by nie było, będąc zmęczony, przyjechał
nocy,
po nas.
Tak.
I to spowodowało, że my poczuliśmy się przy nim tak bezpiecznie.
Odwozi nas w środku nocy, już bardziej nad ranem
było. Jako czwarty.
Bo nie ma tam żadnej możliwości dojechania do pociągu, bo zostawia ten samochód, bo jest weekend, zostawiamy go u niego. On nas zawozi do Legnicy. Wsiadamy do pociągu. I rzeczywiście ta historia spotkania tego, że można jakby zmienić swoje plany, mówię teraz o nim, tak? Zamiast pójść spać i mieć już wszystko za sobą, on jakby jest otwarty i gotowy do samego końca nam posłużyć.
Wiecie, bo my jako my wracamy skądś? Wracamy z Amsterdamu, przeżywamy morze, spacery.
To nieistotne, że też z warsztatu, nie?
Jest jakaś przygoda. A ten człowiek ciężko ciora, w środku nocy wstaje.
Tak. Rano otwiera warsztat.
Jeszcze dodatek, jeszcze podaliśmy mu jakieś złe namiary na to miejsce, gdzie stoimy i on jeszcze musiał nadłożyć 60 km, do nas dojechał. Nie oczekuje od tego żadnego ekstra opłaty. No w ogóle naprawdę bardzo fair człowiek. I później przeskakuje w taką inną atmosferę. Pan nas zostawia i wstajemy jesteśmy o 4:30 na dworcu z soboty w niedzielę rano na dworcu w Legnicy. Czujecie, jaka to jest atmosferka? Ludzie po imprezach, pierwszy pociąg. I dojeżdżamy do Wrocławia i tam mamy drugie spotkanie.
Tak, właśnie mamy znowu drugie spotkanie. Znaczy ta podróż to było coś nieprawdopodobnego, bo spotykamy kobietę, taką osobę naprawdę niepełnosprawną, która nagle nas zaczepia i prosi nam o pomoc, taką bardzo osobistą pomoc, żeby pomóc jej tutaj przy ubraniu. Coś potrzebuje, żeby coś zapiąć, ma niesprawną rękę. I nagle człowiek jakby zmienia kompletnie znowu, jakby w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy, tak? Nagle jesteśmy kompletnie nieprzytomni, śpiący, bo nie zmrużyliśmy oka. I nagle staje przed nami człowiek, który potrzebuje pomocy. Teraz ten człowiek potrzebuje pomocy. I my w jakiś sposób nagle stajemy się tak bratnią duszą dla tej kobiety z kolei. I zaczynamy z nią przeżywać następną godzinę na dworcu we Wrocławiu.
To jeszcze było takie symboliczne, że ta pani, która była tak bezradna, ona była cała taka troszkę lekko przykurczona. Ona nam jeszcze tłumaczyła, że on nie jest osobą, która w jakiś sposób, nie wiem, źle się prowadzi.
Że chce nas na coś naciągnąć, czy coś.
Po prostu tak ma. A jednocześnie dzieje się coś takiego dla niej bardzo trudnego, bo po prostu Ola spadają jej spodenki, których nie może podciągnąć, żeby jej zawiązać jakimś sznureczkiem pasem.
Więc...
I widzicie, wtedy raptem czujesz, że ten problem twojego samochodu, jakichś tam rozruszników, półosi, czy czegokolwiek, staje się trochę takim drobiazgiem i tak, nie chcesz tego tak teraz mitologizować, ale tak naprawdę jak byłeś potrzebny, jak byłaś ty, bo ty pomogłaś tej pani głównie, żeby spowodować coś, żeby ta kobieta z jakąś godnością mogła sobie pojechać tym pociągiem, prawda? Tam, gdzie miała pojechać.
I po prostu, dlatego też chyba myślę, chcemy się tym podzielić, dlatego że to było dla nas takie potężne doświadczenie bycia w tych różnych sytuacjach, kiedy my jesteśmy kompletnie bezradni i zdani totalnie na kogoś, kto nam pomoże. Za chwilę ktoś nas prosi o tą pomoc i jakby... Też taka sytuacja, w której wszystkie nasze plany dotychczasowe, to co o czym myśleliśmy, że to miało tak wyjść, przez kolejny raz w ciągu ostatnich 3 tygodni są totalnie zmienione. I nas to jakoś tak nieprawdopodobnie, wydaje mi się też, sprawia, że doznajemy takiego dużego poczucia takiej wolności, takiego czegoś, żeby się...
Nie przywiązywać.
Takiej wielkiej jakiejś takiej nauki dla nas. To był wielki dar. Tak. Zmaganie się. Jeszcze nie dojechaliśmy do domu, bo jesteśmy cały czas jeszcze tutaj w studio, jeszcze dzisiaj wracamy, ale... żeby się nie przywiązywać do naszych planów, do naszych jakichś marzeń, no tak, do jakichś, żeby potrafić, no wielką tak, lekcję a dostaliśmy.
A z drugiej strony jest coś takiego, że mówimy to z perspektywy, bo z drugiej strony ja doświadczyłem przynajmniej, tak powiem trochę za siebie, tego, że jednocześnie byłem przywiązany i byłem strasznie zły i strasznie nieszczęśliwy, że znowu coś się takiego wydarza i że nie mogę nas, ciebie spokojnie dowieźć do domu. I generalnie teraz, po jakimś czasie, możemy tak mówić, że to jest tak niezwykłe, to, tamto, wamto, ale w momencie, kiedy to się dzieje, tak czasami trzeba się do siebie, do tego tak trochę siebie przekonać i takie spotkania z tymi ludźmi pomagają zrozumieć czasami to, że no widocznie to miało tak być. Ola?
Tak chciałam powiedzieć, że takie spotkania po prostu nadają sens. Że to wszystko, co nas spotyka, nadaje nam nieprawdopodobny sens. I my jesteśmy tak ubogaceni tym, pomimo tego, że to było przeogromnie trudne, bo nie oszukujmy tak się, że takie przygody nie są łatwe, ale one nadają sens i jakby w jakiś taki sposób też uwalniają człowieka właśnie z tych naszych takich zaplanowanych, ściśle wyreżyserowanych wydarzeń, które mają być i są jakoś właśnie wymarzone czy zaplanowane.
Z drugiej strony to też jest tak, że mieliśmy ten luksus, żebyśmy we dwoje, bo gdybyśmy byli z 5 dzieci, nam coś takiego by się wydarzało, to oczywiście. Nie byłoby to tak, nie byłoby to aż tak taką wagabundzką jakby przygodą. Ale gdy dojechaliśmy, bo my, Ola, żeby nie dobrze nas zrozumieć, my w sumie dojechaliśmy tego dnia do Żywca, zdążyliśmy i do domu, do Koszarowy, do Krzyżowej, przepraszam bardzo, i świętowaliśmy twoje urodziny z całą rodziną i niesamowicie się, nas nie całą, z tymi, którzy mieli przyjechać, jeszcze się cudownie zgrało, że Marysia nas odebrała z dworca i przewiozła.
Wszystko idealnie.
Ale co miało być ciekawe, to my mieliśmy pojechać, czekać na informację od pana, kiedy samochód będzie zrobiony i pojechać do Legnicy. I z tej wyprawy dopiero teraz...
Powracamy, powracasz.
Ja powracam. I co było ciekawe, że właśnie w rozmowie wyszło, że pan mówi w poniedziałek, że jednak okazuje się, że nie było tej części, w poniedziałek nie możemy, ale we wtorek będzie ta część i proszę jechać, ja potwierdzę jeszcze rano. Pan potwierdził rano. Czwartek, jakieś tam zastępstwo mam w szkole, jadę po samochód, bo już ta część jest.
Więc...
I gdy pociąg rusza już z Krakowa do Wrocławia, dzwoni pan i pyta się, czy ja już na pewno jestem w drodze. Mówię tak, ja to szkoda, że jestem w drodze, bo to nie jest ta część. I tą część, którą należałoby, to będziemy dalej szukać, bo okazuje się, że skrzynia biegów jest trochę od samochodu z silnikiem trochę większej mocy, w związku z tym to powinna być inna część. Generalnie okazuje się, I tu też jak człowiekowi trochę tak siada, że jeszcze noc trzeba przenocować w Legnicy, bo być może ta część będzie dopiero następnego dnia rano i wtedy będzie można wsiąść do samochodu i zamontować. W związku z tym pan, ja dzisiaj rano spotkałem się jeszcze z panem pod sklepem w Legnicy, gdzie kupiliśmy tą wspaniałą część. Będę widział Półoś. Myślałem, że Półoś jest tylko taką Półosią, która tam podtrzymuje coś w kolei łożysko. Okazuje się, że Półoś ma związek ze skrzynią, wspomnianą skrzynią biegów, która ma do takiej, a nie innej mocy. Generalnie mamy Półoś, dowiedzieliśmy Półoś. Półoś było, zwykle Półoś wkłada się, dowiedziałem się, około 40 minut, jak jest rozłożony samochód, wkłada się Półoś. Tą Półoś, jako że była od większego silnika, większej mocy, trzeba było wkładać 4 godziny. W związku z tym naspacerowałem się dookoła tej uroczej dolnośląskiej wioski, ale na szczęście zdążyliśmy
nasza
dzisiaj.
Nasza niekończąca się opowieść zakończy się, jak jeszcze dojedziesz dzisiaj nim do domku.
Ciekawe, czy w trzecim podcaście z kolei będziemy opowiadali, jak wyglądał odcinek Żywiec Krzyżowa.
Nasze dzieci bardzo nas proszą, abyśmy następnym razem wybrali się w czasy all inclusive na terenie zamkniętym, dodając jeszcze transportem zorganizowanym. Zobaczymy. No w każdym razie...
Ale przyznaję, że jakby po tym wyjeździe, poza tymi wszystkimi wrażeniami, to co mówił Kreml-Meller, Van Gogh, te obrazy, no w ogóle przecudowne historie, to jakby wpisują się, naprawdę, jak ja myślę szczególnie o obrazach Van Gogha, szczególnie o tym naszym panu mechaniku, czy naszej pani, którą spotkaliśmy, jakby w Kreml-Meller i w tego Van Gogha, który tak malował te portrety, tych ludzi, których spotykał, których po prostu spotykał, którzy ewentualnie zgodzili się, że mogli po prostu być namalowani. I te postacie po drodze tak zostały nam namalowane i one, jak myślę sobie, bo tam jest takich kilka bardzo znanych, jednych między innymi listonosza, namor postaci, te postacie z Kreml-Meller, tak sobie myślę, że nam zostały jeszcze podarowane te obrazy tego pana mechanika i tej naszej pani z dworca, prawda?
Tak. Która i tak jak te obrazy, jak obrazy Van Gogha są bezcenne, tak te postaci, które spotkaliśmy, są po prostu bezcenne. I to pokazuje tą wartość życia.
Tak. I przyznaję, że myślę, że dzielimy się tym też dlatego dzisiaj, żeby powiedzieć, że bardzo nam ta wyprawa na Vermeera, która zaczęła się miesiąc temu, bardzo wiele nas nauczyła. Bardzo wiele nas nauczyła. Myślę, że i nas, i w jakiejś mierze nas najbliższych, dzieci nasze, które też jakby nam kibicowały.
I wspierały.
No i właśnie tym chcieliśmy się jakby podzielić.
Także dziękujmy bardzo.
Dziękujemy, że jesteśmy, cieszymy się, że jesteśmy. Zapraszamy do Kreml-Meller Muzeum i poznania historii osób, które tworzyły to muzeum, bo wydaje mi się, że warto chociaż raz w życiu wydać tam trochę tej kasy i tam sobie pojeździć.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy bardzo, Ola
i Marcin.
Sarzyc.
Dziękujemy za twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do ciebie prośbę.
Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.